chwilę już coś powyłączają. Dobrze. Jest wśród nas Robert, którego już tutaj witałem. Dla wielu z nas przyjaciel, a człowiek, który współtworzył tą wspólnotę przez wiele lat, znamy go. Dla tych, którzy Roberta nie znają, powiem, iż jest to osoba, o której rodzinę i żonę modliliśmy się przez wiele ostatnich miesięcy, o zdrowie dla Anety, o opiekę Pana Boga nad jego rodziną w czasie Anety choroby. Aneta zmarła 3 tygodnie temu, już około miesiąca temu. I dzisiaj Robert postanowił przyjść do nas i podzielić się tym, czego Pan Bóg go uczył przez ten trudny czas. Tak więc, Robert, zapraszam Cię i wsłuchajmy się w to.
Dajcie. Dobrze jest stanąć w tym miejscu, poczuć ten sam zapach, zobaczyć te same twarze, co przez 20 lat. Tyle mniej więcej byliśmy. Mniej więcej byliśmy z moją kochaną Anetką związani. Z tym miejscem. Tak jak Tomek powiedział, poprosiłem o tą możliwość, żeby podzielić się z wami, co Bóg robił w naszym życiu przez te ostatnie 2,5 roku. Bo o chorobie Anetki dowiedzieliśmy się w listopadzie 2020. Dość niespodziewanie. Ale przede wszystkim chciałem zacząć od podziękowania wam. Bo wiem, że tak jak Tomek powiedział, walczyliście razem z nami. Ktoś może powiedzieć, że przegraliśmy, ale wygraliśmy, dlatego że wiemy to, że moja kochana żona jest już tam, gdzie nie ma bólu ani cierpienia. I że nie musi się już zmagać z tym, z czym my musimy się tutaj zmagać. A skoro my tu jeszcze jesteśmy i otwieramy oczy każdego dnia, to znaczy, że dalej mamy jakieś zadanie do wykonania na tej ziemi. I jak śpiewaliśmy te pieśni, tak się zastanawiałem, czy rzeczywiście jest tak, że Bóg jest moim powietrzem. Czy rzeczywiście jest tak, że nie mogę bez Niego żyć. I myślę, dobrze, żebyśmy to pytanie stawiali sobie każdego dnia. Czy rzeczywiście, kiedy wstaję, kto trzymał się Boga tak mocno, że nie chce iść ani kroku bez Niego. Tak więc wracając do początku, to jeszcze raz bardzo Wam dziękuję w imieniu swoim i moich dzieci, których tutaj nie ma. Moich dzieci rodzonych i mojego nowego syna, który, jak pewnie wiecie, Zuzia wyszła za mąż w sierpniu. Mieliśmy przywilej z Anetką bawić się razem z nimi, cieszyć się razem z nimi. Chociaż w tym czasie już wiedzieliśmy, że w zasadzie po ludzku nie ma nadziei. Przed weselem nie mówiliśmy o tym dzieciom. I Pan Bóg dał nam naprawdę ponadnaturalny pokój i przyjęcie tego, co ma dla nas. Zaakceptowaliśmy to chyba wtedy. Tak nam się przynajmniej wydawało. Później pojawiły się jakieś kolejne, powiedziałbym, nadzieja taka z ludzkiej perspektywy, że może jednak uda się zawalczyć, jak wiecie. Myślę, że wiecie, bo na bieżąco Tomek był w tej sytuacji i Was informował. No ale jesteśmy, gdzie jesteśmy. Zrobiłem taki wstęp do tego, co mam właściwie napisane. Spróbuję to odczytać, bo chyba, jak widzicie, ciężko mi mówić. Chcę zacząć modlitwą. Modlę się, aby miłość nasza coraz bardziej obfitowała poznanie i wszelkie doznanie. Abyśmy umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyśmy byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Sparafrazowałem trochę modlitwę z pierwszego rozdziału Filipian z 9:11. Zacząłem tą modlitwą, dlatego że jedne z rzeczy, których najbardziej w życiu pragniemy, to racja i niezależność. Pragnienie niezależności i kontrolowania Boga było tym, co doprowadziło do upadku w ogrodzie Eden. Pragnienie racji, tego, że moje zrozumienie Boga, Jego słowa jest właściwe, doprowadziło do rozłamu wielu kościołów, małżeństw, przyjaźni. Pragnienie racji doprowadza do tego, że wbrew faktom ktoś może stwierdzić: Bóg uzdrawia zawsze, jeśli tylko, i tu możesz dodać dowolne warunki, będziesz pościł, miał wystarczająco dużo wiary, żył w posłuszeństwie Bogu i tak dalej. Ale czy nie traktujesz w ten sposób Boga jak automat na napoje? Wrzuć modlitwę, post, a dostaniesz. Tu możesz sobie wypełnić. Ale pragnienie racji prowadzi też do tego, że może gdzieś w głębi twojej duszy pojawia się choćby na chwilę myśl: to gdzie jest ten Bóg? Który uzdrawia i wzbudza zmartwych, skoro ciało Anetki leży od miesiąca w grobie. Tak naprawdę jedni i drudzy pragną w ten sposób kontrolować Boga. I wracamy do ogrodu Eden. Bóg celowo ukrywa przed nami swoje oblicze z dwóch dosyć istotnych powodów. Po pierwsze, gdybyśmy go ujrzeli fizycznie, umarlibyśmy. W Księdze Wyjścia 33 rozdziale, wersetach 20-22 czytamy. Następnie powiedział: mojego oblicza zobaczyć nie możesz. Człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu. Oto jest miejsce przy mnie, wskazał Pan. Ustaw się na tej skale. Gdy będzie przechodziła moja chwała, umieszczę cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię moją dłonią, aż przejdę. A gdy usunę moją dłoń, zobaczysz mnie z tyłu. Mojego oblicza nie zobaczysz. Ale jest też drugi powód, dla którego Bóg chce, abyśmy... Bóg ukrywa przed nami swoje oblicze. Dlatego, że pragnie, abyśmy całe życie poświęcili na szukanie Go. Izajasz powiedział: szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Paul David Tripp powiedział, że największym zagrożeniem dzisiejszego Kościoła wcale nie jest narzekanie, ale zadowolenie z miejsca, w którym jesteśmy. Zadowolenie z miejsca, w którym jestem duchowo, zadowolenie z tego, co już wiem i poznałem. Wtedy, kiedy mówię, dobrze mi tu, w tym miejscu. To zadowolenie nieuchronnie pozbawia mnie głodu żywego Boga. A przecież Słowo Boże zachęca nas do ciągłej metanoi, przemiany umysłu i szukania Boga z całego serca, siły i duszy. W drugiej Kronik 15:12 czytamy: zawarli też przymierze, obiecując, że będą szukać Pana, Boga, swoich ojców, z całego serca i z całej duszy. Jak się przygotowywałem do tego spotkania z wami dzisiaj, to znalazłem taką zakładkę do książki. Nie pamiętam, ile to było lat temu. Ona była zrobiona z takim... Taki wydruk nie zapominaje, nie wiem, czy pamiętacie, może niektórzy z was pamiętają, jak Bogdan Zaborowski, pastor nasz wtedy, przygotował i tam można było wpisać: podejmuję zobowiązanie, że będę szukał Pana Boga z całego serca i z całej duszy. Była data i podpis. I zobaczyłem, że mam puste miejsce w tym. Znalazłem to, ale było puste miejsce. Dlatego nie wiem, kiedy to było. Nie podpisałem się wtedy, bo bałem się złożyć takie zobowiązanie przed Panem Bogiem. Bo wiedziałem, że traktowałem to bardzo poważnie. I pomyślałem, poczekam. Nie czuję się gotowy, żeby zobowiązać się do tego, że rzeczywiście z całego serca i z całej duszy i z całej siły będę szukał Boga. A co to w ogóle oznacza, szukanie Boga z całego serca, siły i duszy? Ja to rozumiem między innymi tak, że nie zamykam się na moje zrozumienie Boga i Jego słowa, ale daję się rozciągać przez nauczycieli, którzy widzą i rozumieją je zupełnie inaczej. Wspominany już wcześniej Paul David Tripp napisał kiedyś takie zdanie: żyjesz nie w oparciu o własne doświadczenia, ale o własną interpretację tych doświadczeń. Powiem szczerze, kiedy to przeczytałem, to mnie to rozwaliło kompletnie. Kiedy się zastanowimy, jest w tym niesamowita głębia. To, że kiedy doświadczamy czegoś, kiedy nawet ktoś cokolwiek do nas powie, to moja reakcja będzie wynikała tylko i wyłącznie z tego, jak ja to zinterpretuję. Czy podobnie nie ma się sprawa ze Słowem Bożym? Czy my żyjemy w oparciu o Słowo Boże, czy też przypadkiem nie jest tak, że o jego interpretację? I to niestety często prowadzi do sytuacji, kiedy przyzwyczajamy się do jakiejś teologii i uważamy ją za jedyną słuszną albo za najbliższą prawdę. Może to prowadzić do wielu poważnych konsekwencji: pychy, nieposłuszeństwa, rozmijania się z Bożymi obietnicami, podziałów w Kościele i wielu, wielu innych. W najlepszym wypadku pozostaniesz w swoich kolejnach i zamkniesz się na szukanie Boga, bo przecież tyle już o nim wiesz. Osobiście byłem zaskoczony, jak łatwo jest mi czytać i rozumieć słowo przez pryzmat swoich doświadczeń i przekonań, zamiast pozwolić, żeby to słowo czytało mnie. Gdy wiesz, że najbliższa ci osoba jest śmiertelnie chora, i tylko Bóg jest w stanie ją uzdrowić, to nagle zyskujesz gotowość do zmiany swoich przekonań. Bo chcesz zrobić absolutnie wszystko, aby doprowadzić do uzdrowienia twojej ukochanej. Przesłuchaliśmy z Anetką wiele godzin różnych nauczeń na temat uzdrowienia. Próbowaliśmy różnych sposobów na przekonanie Pana Boga. Może jakiś niewyznany grzech. Może brak wiary. O Panie, to pomóż niedowiarstwu memu, jak czytamy w Marka 9:24. Może, jak niektórzy mówią, trzeba gromić raka zamiast prosić Boga o uzdrowienie. A może tylko uwielbiać i dziękować Bogu zamiast Go prosić. A w ogóle to, czy jest sens modlić się o uzdrowienie, skoro Bóg i tak zrobi to, co będzie chciał i zaplanował. Tak jak wcześniej mówiłem, w sierpniu ubiegłego roku doszliśmy do takiego miejsca, gdzie byliśmy pogodzeni z Jego suwerenną wolą. W końcu, czy warto tak walczyć o uzdrowienie? Przecież z Nim jest lepiej. Anetka myślała, może jestem egoistką, skoro chcę już być z nimi, zostawić moich bliskich w żałobie. Taka burza pytań i odpowiedzi prowadzi do jednego wniosku. Kiedy przestajesz się trzymać Bożego Słowa, możesz zdryfować w bardzo dziwne lub nawet niebezpieczne miejsce. Czy jest sens modlić się o uzdrowienie? Dzisiaj po wielu zmaganiach moje zrozumienie się zmieniło, jestem przekonany, że tak. Ale czym innym jest widzieć sens modlitwy, a czym innym jest samemu to robić? Do niedawna trudno było mi to robić z wiarą. Częściowo wynikało to z faktu, że bałem się ośmieszyć siebie, gdyby jednak Bóg nie uzdrowił osoby, o którą się modlę. A po części nie chciałem ośmieszyć Boga, jakkolwiek dziwnie to może brzmieć. Przez 31 lat mojej drogi z Chrystusem widziałem modlitwę o chorych jako opcję, a nie wyraz posłuszeństwa Bogu. W Mateusza w 10 rozdziale w wersetach 1 i 5 do 8 czytamy: I przywołał Jezus swoich 12 uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie. Tych 12 posłał Jezus z takimi poleceniami: Nie udawajcie się w drogę do pogan i nie wchodźcie do miasta Samarytan. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Po drodze zaś głoście: Królestwo niebios jest blisko. Uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, opuszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony. Otrzymaliście to w darze, jako dar przekazujcie dalej. Fragment znany i często stosowany przez charyzmatycznych nauczycieli słowa. Patrzyłem na niego przez pryzmat swoich doświadczeń i zawsze miałem dwa argumenty kontra. No, słowa są skierowane konkretnie do apostołów i Jezus posyła ich do Izraela. Okej, ale w takim razie, jak interpretować fragment, który czytamy w Mateusza 28, 18, 20, już po zmartwychwstaniu Jezusa? A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Czy nie oznacza to, że polecenie Jezusa: Królestwo Niebios jest blisko, uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony, dotyczy każdego z nas? Skoro tak, to uzdrawianie słabych i przywracanie życia umarłym nie jest opcją, ale Bożym nakazem dla nas. Przecież Jezus powiedział, że będziemy czynić większe rzeczy niż to, co On robił. Rezultaty należą do Boga, ale modlitwa i walka jest naszym obowiązkiem. Tak to dzisiaj rozumiem i tak chcę czynić. To rozróżnienie rezultatów od posłuszeństwa Bożemu Słowu ciekawie ujął jeden z chrześcijańskich autorów. Teologia oparta na doświadczeniach nie stanowi solidnego fundamentu, na którym można budować. Nigdy nie przetrwa bólu porażki. Kiedy nasza teologia opiera się wyłącznie na naszych osobistych przeżyciach, porażki nabierają większej mocy niż prawda Bożego Słowa. Zastanów się przez chwilę. Kiedy głosimy tylko to, co jest naszym doświadczeniem, dobrym czy złym, porażki zaczynają kształtować naszą teologię. Jeśli tylko na to pozwolimy, każde niepowodzenie subtelnie zmienia to, w co wierzymy na temat Boga i Jego prawdy. Nie trzymamy się już niezmąconej Bożej prawdy, która stanowi niezmienny standard. Prezentujemy zniekształconą mieszankę zawierającą trochę prawdy, ale z domieszką naszego doświadczenia. Jeśli nie będziemy ostrożni, zaczniemy przekazywać tę teologię ludziom, których prowadzimy. Kiedy pozwolimy się zwieść teologii opartej na doświadczeniach, może to wywołać lawinę wydarzeń kładącą się cieniem na przyszłych pokoleniach. Nie powinniśmy przedstawiać posługi uzdrowienia opartej na doświadczeniu, podobnie jak nigdy nie zachęcalibyśmy nikogo do ewangelizacji opartej na doświadczeniach. Czy możesz wyobrazić sobie kogoś, kto tłumaczy się liderowi służby ewangelizacyjnej w kościele w następujący sposób? Przestaję od dziś ewangelizować, ponieważ każda osoba, którą kiedykolwiek próbowałem przyprowadzić do Jezusa, powiedziała mi nie. Co gorsza, człowiek ten mógłby dojść do wniosku, że ewangelizacja nie jest w ogóle wiarygodną służbą, skoro nie każdy, komu zwiastujemy Ewangelię, przyjmuje zbawienie. Analogicznie ktoś mógłby stwierdzić, że nie jest Bożą wolą, aby ludzie byli zbawiani. Taka perspektywa stoi w sprzeczności z wieloma wyraźnymi stwierdzeniami w Biblii, które świadczą o tym, że Bóg pragnie przynieść zbawienie całemu światu. Choć scenariusz taki wydaje się wręcz absurdalny, odzwierciedla sposób, w jaki wielu chrześcijan podchodzi do służby uzdrowienia. Ilu z nas może odwołać się do doświadczenia wielokrotnych porażek w dziedzinie dzielenia się wiarą? Niektórzy potrzebują usłyszeć Ewangelię wiele razy, zanim podejmą decyzję i otworzą się na Chrystusa. To samo dotyczy służby uzdrowienia. Nie możemy pozwolić, aby niepowodzenie odwiodło nas od tego, co Jezus wyraźnie nakazał nam czynić. Dlaczego więc moja kochana żona nie została uzdrowiona? Wtedy Pan odpowiedział Jobowi wśród burzy. Przepasz jak mężczyzna swe biodra. Będę ci zadawał pytania, a ty mnie pouczysz. Czy rzeczywiście chcesz podważać mój sąd, przeczyć mi, by wykazać swą rację? Czy masz taką siłę jak Bóg i możesz głosem zagrzmieć jak On? Gdzie byłeś, gdy posadowiłem ziemię? Powiedz, jeśli to wiesz i rozumiesz. Kto osłonił morze przy jego narodzinach, gdy burząc się wychodziło z łona? Gdy obłok uczyniłem jego szatą, a ciężką chmurę becikiem? Czy odkąd żyjesz, obudziłeś poranek? Czy zorzy wskazałeś jej miejsce? Czy znasz porządek niebios? Czy ustanowiłeś ich władzę na ziemi? Czy możesz podnieść swój głos ku obłokom i sprowadzić na siebie masy wód? Czy możesz puścić błyskawice, tak by wyruszyły i powiedziały: jesteśmy na Twoje rozkazy? Wtedy Job odpowiedział Panu: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie zbyt trudny. Zapytałeś: kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia? To ja. Wypowiadałem się bez zrozumienia. Twe plany są dla mnie zbyt wielkie. Właściwie nic o nich nie wiem. Powiedziałeś: posłuchaj proszę, a ja będę mówił, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Dlatego wycofuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Ostatnio miałem przywilej słuchać nauczania jednego z pastorów, przywódcy bardzo charyzmatycznego kościoła, którego żona odeszła do Pana po długiej walce z chorobą. Cała społeczność przez 24 godziny na dobę walczyła o jej uzdrowienie. Chodzili dookoła ich domu. Nie brali pod uwagę w ogóle innej opcji, że Bóg może jej nie uzdrowić. Trzy dni po jej odejściu wygłosił nauczanie, w którym zadaje same pytania. I jak będziecie mieli okazję, zachęcam do posłuchania tego, ale chcę wam przedstawić kilka wniosków, z którymi w pełni się utożsamiam. Bo nie wiem, dlaczego Anetka nie została uzdrowiona, przynajmniej tak, jakbyśmy tego chcieli. Bo wiemy, że w wymiarze wiecznym została. W końcu każde uzdrowienie, którego doświadczamy tutaj na ziemi, jest i tak tylko tymczasowe. Wcześniej czy później każdy z nas spotka się z Bogiem. Więc nie wiem, dlaczego tak jakbym tego chciał i jak wszyscy o to się modliliśmy, nie została uzdrowiona, ale wiem inne rzeczy. Dzisiaj wiem, że Bóg nie jest moim podwładnym, żeby mi się tłumaczyć. To ja jestem Jego sługą. I nie mam luksusu wybierania sobie tego, co mi odpowiada w życiu, a co mi nie odpowiada. Na przykład, że nie chcę cierpienia. Wersety o radowaniu się w każdym położeniu byłyby bezużyteczne. Gdybyśmy mieli tutaj na ziemi nie doświadczyć straty, rozczarowania, bólu. I jednej z rzeczy, której na pewno nie będę mógł zrobić w niebie, to jest oddawać Bogu chwałę pomimo trudnych okoliczności. Uwielbiać Go w dolinie śmierci. Płacz, żałoba może zaprowadzić w jedno z dwóch miejsc. Albo obecność pocieszyciela, albo niewiary. Biblijna żałoba musi w nas powiększać nadzieję. przeciwnym wypadku doprowadzi nas do niewiary. Wiem też inną rzecz. Wiem, że gdybym dostał odpowiedź na pytanie dlaczego, gdyby Bóg nagle się objawił i powiedział, dlaczego Anetka odeszła, to wcale to nie zmniejszy mojego cierpienia. Dlatego, że odpowiedź na żadne pytanie, którego nie jesteśmy w stanie uzyskać od Boga, nie naprawi problemu. Ale Jego obecność tak. Dlatego nie dopuszczę, żeby brak odpowiedzi na moje dlaczego odsunęło mnie od Niego. I na koniec przeczytam fragment, który jeszcze zanim Anetka zachorowała, Bóg wkładał w moje serce. To jest z trzeciego rozdziału Habakuka od 17 wersetu. Choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól. Choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszały z krów, ja jednak będę radował się w Panu. Cieszył Bogiem mojego zbawienia, bo wszechmocny Pan jest mocą moją. Amen.